Kochani, dzisiaj będziemy mówili na temat wszystko wolno. Wszystko wolno. Ale nie wszystko pożyteczne. 1 Koryntian 10 rozdział od 14 do 33 wersetu. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa, przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie. O nic nie pytają dla spokoju sumienia. Albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą. O nic nie pytają dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz sumieniu bliźniego. Bo dlaczegoż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Wiecie, pewnego razu słuchałem radia i prowadzona była dyskusja wokół pewnego wydarzenia, które miało miejsce w kawiarni. Otóż przy jednym ze stolików młoda mama zaczęła zmieniać pieluszkę małemu dziecku, które dla wygody położyła na blacie stolika. Osoby pijące kawę i konsumujące ciasteczka w tym lokalu poprosili obsługę o zwrócenie uwagi, że ta czynność psuje im apetyt. No wówczas na uwagę jednego z pracowników kawiarni podniósł się z krzesła siedzący tatuś niemowlaka i takim bardzo zamaszystym ruchem wylał resztkę kawy na podłogę w tej kawiarni, zabrał swoją żonę i nie do końca przewinięte dziecko i oburzeni wyszli z tej kawiarni. No wiecie, toczyła się dyskusja w radiu, ja tej dyskusji się przysłuchiwałem i powiem wam szczerze, zwróciłem uwagę na niektóre rzeczy, które były tam w tej dyskusji mówione, ale powiem tak, dzwonili do redakcji ci ludzie i mieli różne uwagi, ale nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że są pewne zasady postępowania w kawiarniach, że przecież w każdej kawiarni jest toaleta, że nie wolno niektórych rzeczy w niektórych miejscach robić, ale wiecie co? Ta dyskusja jakby krążyła cały czas wokół tylko jednego, jak źle postąpili ci rodzice z tym malutkim dzieckiem. I powiem wam szczerze, moje myśli poleciały zupełnie gdzie indziej. Wyłączyłem radio i zacząłem myśleć. Zacząłem myśleć, czy nam wierzącym wszystko wolno. Wiecie, na bazie tego, że ci rodzice nie powinni byli tak zrobić, zacząłem się zastanawiać, czy my czasem, wierzący ludzie, podobnie nie postępujemy z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nas otaczają. Czy może nam się wydaje, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, ponieważ jesteśmy wolni, ponieważ wolność nam została zagwarantowana w Piśmie Świętym, to my, wierzący ludzie, możemy sobie na wszystko pozwolić. Otóż Pismo Święte jakby mówi nam o tej pełnej wolności wierzących ludzi. W Galacjan 5 rozdziale, w 1 wersecie powiedziane jest: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. A dalej apostoł Paweł w tymże liście do Galacjan w 13, w tym 5 rozdziale, w 13 wersecie, pierwszej części tego wersetu mówi: bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia, oczywiście i siostry. Do wolności zostaliśmy powołani przez Boga, a więc w wolności możemy wszystko czynić i możemy być po prostu wolni, całkowicie wolni, i możemy postępować w sposób nieskrępowany z żadnymi nakazami, z żadnymi wymogami czy jakimiś tam, bo nie wypada, tylko powinniśmy po prostu być całkowicie wolni. Ale są też dwa wersety, które prawie jednakowo brzmią, apostoł Paweł je napisał, które przypominają nam taką nieco wyższą prawdę niż tylko korzystanie z wolności. Jeden z nich to jest 1 Koryntian 6 rozdział 12 werset: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. I drugi, co czytaliśmy na początku, to jest 10 rozdział 23 werset: wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. A więc zobaczmy, apostoł Paweł zwraca uwagę na to i mówi: wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne, w jednym i w drugim wersecie. Natomiast w jednym z nich mówi: nie dam się niczym zniewolić, a w drugim: nie wszystko buduje. A więc zobaczmy, dwie rzeczy, na które musimy, na pewno musimy zwrócić uwagę, to to, czy to, co czynimy jako będąc wolni i do wolności powołani, czy nas to zniewoli, czy nie. A druga sprawa, czy to kogoś zgorszy, czy nie. Czy to kogoś zburzy, czy zbuduje. My musimy na to zwrócić uwagę. W obydwu wersetach chodzi o sprawy dużo ważniejsze niż zmiana pieluszki, prawda? Dużo ważniejsze, o dużo ważniejsze rzeczy. Apostoł Paweł nawiązuje do problemów współczesnych mu chrześcijan, którzy używali wolności w Chrystusie do pełnienia uczynków niezgodnych z nową naturą. I apostoł Paweł zwraca uwagę Koryntianom szczególnie na pewne rzeczy, które w ich postępowaniu nie są zgodne ze Słowem Bożym, chociaż uważają, że są wolni i wolno im wszystko. Jednym z wielu problemów chrześcijan czasów apostolskich były kwestie życia moralnego. Odmienne od tych, z jakimi borykamy się my współcześnie. Na pewno znawcy historii, a też ludzie, którzy może takie stare filmy historyczne oglądają, wiedzą, że obyczajowość tamtych czasów zupełnie nie przystaje do naszej mentalności. W tamtych czasach ogólna dostępność tak zwanych usług damskich była zjawiskiem tak normalnym, że ze zdziwieniem odnoszono się do tych, którzy z nich nie korzystali. A więc zobaczmy, że rzeczy mają się inaczej, niż my rozumiemy to i niż w naszych czasach to występuje. Apostoł Piotr, pisząc o życiu ludzi wierzących w Jezusa, zaleca takie rzeczy. 1 Piotra, 4 rozdział, druga część 1 wersetu i drugi werset: uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. I zobaczmy, jeśli tak się rzeczy mają, to z pewnością takie życie w tamtych czasach będzie wywoływać co najmniej zdziwienie. I apostoł Piotr o tym pisze. W tym samym rozdziale czwartym, w czwartym wersecie. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty. Dziwią się, że wy nie schodzicie się na lekkomyślne rozpusty. A apostoł Paweł, kiedy pisał do wierzących w Koryncie, mieście najbardziej znanym z rozpustnego życia jego mieszkańców, znał problemy, z jakimi naśladowcy Chrystusa borykali się na co dzień. I pisał w szóstym rozdziale, w szesnastym wersecie szóstego rozdziału pierwszego Koryntian, albowiem czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Wiecie o tym? Wiecie? Niektórzy wiedzą. Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Tak Pismo Święte mówi. Dla tych ludzi, którzy korzystali z tych dla nich w tamtych czasach normalnych spraw, Paweł pisał tak, w szóstym rozdziale od 9 do 11 wersetu. Albowiem czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, nie wszyscy, ale niektórzy byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. To właśnie do nich apostoł Paweł pisał, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. To właśnie do takich ludzi w tamtym czasie pisał apostoł Paweł. Apostoł Paweł zwracał też uwagę, że przynależność do Chrystusa czegoś od nas wymaga. Przynależność do Chrystusa i udział w ciele Chrystusowym, przystępowanie do wieczerzy, do komunii, zobowiązuje do zdeklarowania się po stronie świętości Boga. I dlatego w szóstym rozdziale, 17 wersecie, 1 Koryntian jest powiedziane, kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem, a kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Widzimy? A więc zobaczmy, że musimy się opowiadać po stronie czystości, po stronie sprawiedliwości, po stronie Słowa Bożego, po stronie tego, co mówi Pismo Święte. My musimy na to zwracać uwagę. Jeśli nawet współczesna Pawłowi moralność dopuszczała korzystanie z usług tak zwanych córKoryntu, to osoba wierząca postępowała według zupełnie innego kodeksu moralnego. Jakiego? Według Bożej moralności. Niezależnie od tego, w jakim wieku człowiek żyje, to i tak postępuje nie według kodeksu moralności, jaki jest w danym miejscu, tylko postępuje według kodeksu Bożego. Przypominamy sobie, jak Lot żył w Sodomie i Gomorze i jak męczył się w sprawiedliwej duszy swojej, jak jest powiedziane, z powodu zepsucia moralnego, jakie tam występowało. Czy on powiedział, no trudno, żyję już w takim miejscu, to muszę tak żyć? Nie. On się opowiadał po stronie moralności Bożej. I my musimy na to zwrócić uwagę, bo to jest niezwykle ważne. Inną sprawą, którą apostoł Paweł tutaj poruszał, czytaliśmy na początku, to jest sprawa robienia zakupów w jatkach. Jatki to były takie sklepy, sklepiki niewielkie zlokalizowane obok pogańskich świątyń. Było to bardzo popularne miejsce robienia zakupów w tamtym czasie. Kupowali białko zwierzęce po prostu. I ono było tam najtańsze. To było najtańsze mięso. Ja nie wiem, co to ma wspólnego z pogańskimi ofiarami, ale kiedyś, jak byłem jeszcze małym dzieckiem, do podstawowej szkoły chodziłem, to były takie sklepy, które nazywały się Tania Jatka. A więc tanio można było tam mięso kupować. Nie wiem, no to z pogańskimi ofiarami nie miało na pewno nic wspólnego, ale taki sklep był. Biblijny sklep, bo tu jest o nich napisane, prawda? Ale tu chodziło o to mięso, które było składane w ofierze bałwanom. Apostoł Paweł napisał, że 1 Koryntian 10, rozdział 25, werset. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie. O nic nie pytają dla spokoju sumienia. Ale zwróćmy uwagę, dla sumienia bardziej biorącego pod uwagę zgorszenie słabego brata w Chrystusie jest ważniejsze, aby powstrzymać się od kupna ulubionej golonki w pobliskiej jatce ze względu na kogoś, kto jest słaby w wierze. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, żebyśmy nie mieli upodobania sami w sobie, ale żebyśmy słabości ludzi słabych wzięli na siebie, żebyśmy je ponieśli. Co to oznacza? To oznacza, że nie mamy zwracać uwagi tylko na swój sposób rozumienia, bo ja tak rozumiem i nie będę się z nikim liczył, ale żebyśmy zwrócili uwagę na kogoś, kto według nas nawet może być słabszy od nas, bo on jest taki słaby brat czy słaba siostra duchowa. Ale tam ledwie kwicze, jak to się mówi. Taki len nadpalony, kurzący się tylko. Ale Słowo Boże nam mówi, masz na niego i na nią zwracać uwagę. Jeśli nawet ty, jako mocny w wierze, w cudzysłowie czasami, a czasami możesz rzeczywiście mocny w wierze, możesz sobie na to pozwolić i dla ciebie to jest wolność i nic nie stracisz w ten sposób, to jednak masz zwracać uwagę na to, jak przeżywa ktoś bliski ciebie. Jakiś brat, jakaś siostra, ktoś z twojej rodziny, ktoś z twoich znajomych, masz na nich zwracać uwagę. Czy ich przypadkiem nie osłabiasz duchowo? Bo gorszenie to jest czynienie kogoś słabszym. Jeśli się chce dokładnie przetłumaczyć to greckie słowo, to jest zrobienie sytuacji, w której ktoś będzie słabszy niż jest. A więc musimy zwracać uwagę na to, jak się zachowujemy. I możemy narazić kogoś na upadek. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale 29 wersecie czytaliśmy to, mówi tak. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Bo dlaczegoż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? Dlaczego moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie? A no właśnie. Nie może on mnie osądzać, bo ja nie daję mu powodów, prawda? A więc widzimy, o co chodzi w tym słowie. My mamy nie dawać powodów do tego, żeby innych ludzi w jakiś sposób odciągać od tej sytuacji duchowej, w jakiej oni się znajdują. Masz go podtrzymać. Niektórzy ludzie uważają, że napominanie to jest przyjść i komuś nagadać, włożyć mu, jak to niektórzy mówią. Wiecie, co to znaczy napominanie? Napominanie dokładnie z greckiego języka biorąc, to jest podniesienie na duchu. Napominanie to jest podniesienie kogoś. To znaczy pomagasz mu wstać. To jest tak, jak obok ciebie ktoś idzie, potknął się, przewrócił, a ty patrzysz, że ty ofermo jedna. Jak ty to łazisz, te kamienie wystają, ale to co nie widzisz, ślepy jesteś. No a jeśli ślepy, no to co? A jeśli słaby, a jeśli rzeczywiście gapaj nie widzi, to co, nie pomogę mu? O to chodzi, że napominanie to jest właśnie podanie pomocnej dłoni i podniesienie. To jest napominanie. Bo jeżeli ktoś na przykład nie chodzi długo na nabożeństwo i ty idziesz do niego do domu i go napominasz, a tak w Słowie Bożym jest napisane, jeśli dalej będziesz tak robić, to zginiesz z tym światem, to w ogniu piekielnym się znajdziesz, ten człowiek już jest słaby. Jeśli go będziesz jeszcze osłabiać, to go dobijesz. A Jezus Chrystus powiedział, że On przyszedł i lnu kurzącego nie dogasi. On lnu kurzącego nie dogasi. On przyszedł po to, żeby ten ogień mocniej rozpalić. Jeśli ktoś ma w sobie mało mocy Ducha Świętego, to ty jesteś od tego, żeby mu pomóc wziąć większą moc i stać się człowiekiem zwycięskim. Amen? Człowiekiem zwycięskim. I na tym to polega. Apostoł Paweł naucza wierzących o nowej naturze. Zupełnie nowa natura, jaką otrzymujemy wraz ze śmiercią starego człowieka. Nowa natura, nowy sposób działania, nowy sposób pomagania innym, nowy sposób zachowywania się w czystości w tym świecie. Mamy też słowo, które mówi w Rzymian 6 rozdziale, 6 wersecie. Nasz stary człowiek został wespół z Nim, czyli z Chrystusem, ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Wiecie, jak się służy grzechowi? Ulegając zachciankom i pożądliwościom naszego ciała i umysłu. Kochani, Słowo Boże mówi nam wyraźnie w Rzymian, tam w pierwszym rozdziale od razu jest o tym powiedziane, o tym, że nie uszanowali ludzie Boga, że nie uczcili Go tak jak Boga. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę niecnych zmysłów. Wiecie, co to znaczy pastwa? To znaczy, że ktoś się nad kimś znęca, że ktoś się nad kimś pastwi, że ktoś kogoś wykorzystuje. Jeżeli my na przykład widzimy, co tam jest wymienione, w jaki to sposób pastwa zmysłów ciągnie człowieka, to my tam widzimy najprzeróżniejsze rzeczy, które w obecnym świecie właśnie występują. Możemy je oglądać. Że ludzie właśnie to robią. Tam jest wymienione. To jest Słowo Boże. Ja tego nie wymyśliłem. Dlatego my mamy pracować nad tym, aby nasz stary człowiek pozostał na krzyżu. Bo szatan jest bardzo zainteresowany tym, żeby ciebie z krzyża ściągnąć. Jezus to niech już sobie tam wisi, a ciebie chce ściągnąć koniecznie. Wiesz, na czym to polega? Przypomina ci stare grzechy, przypomina ci stare złe postępowanie twoje i mówi, a nic takiego, możesz jeszcze raz. Jeszcze raz możesz spróbować to zrobić. Nic takiego się nie stało. A jeśli cię już namówi do tego, żebyś coś ze starego swojego życia uczynił i wtedy się czujesz źle, bo jako wierzący człowiek od razu sumienie ci daje znać, że źle postępujesz, to wiesz, co wtedy szatan nie przychodzi, nie współczuje ci, tylko się bardzo z ciebie śmieje. Śmieje się do rozpuku. Bardzo się śmieje. Bo on po prostu szydzi. Pastwi się nad tobą. I my musimy to wiedzieć, żeby nie dopuścić do tego, żeby szatan nad nami się pastwił, aby nasze stare życie pozostało na krzyżu, żeby tam było do tego krzyża przybite. Sam Jezus Chrystus powiedział o gorszeniu innych ludzi w Mateusza 18, rozdziale 6 wersecie, że jeśli ktoś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Widzimy? Sam Jezus Chrystus to powiedział. A więc jest ważne, abyśmy my jako wierzący ludzie szanowali tych, którzy są dookoła nas. Abyśmy szanowali ich zdanie. Abyśmy liczyli się z ich zdaniem. Abyśmy nie mieli upodobania w sobie samych, ale pomagali, jeśli nawet rzeczywiście oni są słabsi od nas. Bo czasami to może być tylko złudzenie. To nam się wydaje, że oni są słabsi od nas. A tak naprawdę to oni są mocniejsi od nas. Ale jeśli nawet, mówię, jesteś mocniejszy od słabszego, to masz pomóc mu iść. Masz go podnieść, masz go pocieszyć. Pewnego dnia, czytając coś, chciałem coś ciekawego o Bogu znaleźć w internecie i tak sobie poszukałem, ciekawą notatkę znalazłem. O rozmowie pewnego młodego człowieka z pastorem. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę, jak przebiegała ta rozmowa. Młody człowiek pyta pastora tak. Pastorze, czy można pić alkohol? Pastor odpowiada, można. Kolejne pytania dotyczyły kwestii. Czy można spać z dziewczyną przed ślubem? Następne, czy można skłamać dla dobra sprawy? Czy można wziąć sobie coś, co leży na ulicy? No i tak dalej, takie różne pytania. Na każde z pytań pastor odpowiadał jednakowo. Można. Po jakimś czasie zirytowany młody człowiek pyta. No to w końcu czego nie można? Na to pastor odpowiada. Nie można wejść do Królestwa Niebieskiego, jeśli robi się to wszystko, co można. Proste. Naprawdę proste. Apostoł Paweł, pisząc do wierzących w zborach galackich, że wprawdzie mają wolność w Chrystusie, ale jednak ostrzega ich. W Galacjan 5,13, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Służcie jedni drugim w miłości. Wiecie, zepsucie dookoła nas nie może mieć wpływu na nas. Nie może mieć wpływu. To, że pewne rzeczy można dookoła robić, to nie oznacza, że my mamy dać się w to wciągnąć. Wiecie, pewna kobieta, to działo się w Atenach, w czasach tamtych antycznych, była sądzona za to, że za bezbożność. I wiecie, co zrobiła? Po prostu przed sędziami rozebrała się, i sędziowie uznali, że ma piękne ciało i uniewinnili ją. Też pewien rodzaj moralności, prawda? No bo piękno trzeba doceniać. Prawda? Czy my mamy podążać za takimi rzeczami z tego świata? My mamy podążać za Bogiem. I mamy zwracać uwagę na to, jacy są bracia i siostry dookoła nas. Rozejrzyj się dookoła. Spójrz na to, jak należy sprawiedliwość Bożą wprowadzać w życie. W 1 Koryntian 8:9 jest powiedziane, baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Jasno powiedziane. Podobnie apostoł Piotr zachęca nas, abyśmy zastanowili się nad wolnością, jaką mamy w Bogu. 1 Piotra 2,16. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Jako słudzy Boga jesteśmy zobowiązani do tego, aby zwracać uwagę na to wszystko, co się wokół nas dzieje. Abyśmy zwracali uwagę na to, że w tym świecie jest zepsucie, na to, że w tym świecie my mamy odwracać wzrok od tych rzeczy, które są nieczyste. Ja przypominam sobie, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem i byłem na jednym z obozów w Ostródzie i tam pewien brat tłumaczył tak zwaną zasadę pierwszego spojrzenia. I tak nas nauczył, że do dzisiaj to pamiętam. Wiecie, to były wykłady dla chłopców, nastolatków. I w tym wykładzie on tak tłumaczył. Pamiętaj, jak mijasz piękną dziewczynę, to pamiętaj o zasadzie pierwszego spojrzenia. Wolno ci spojrzeć raz, nie patrz już drugi. Bo pierwsze nie będzie jeszcze pożądliwe, ale drugie to już na pewno. Jak ona przejdzie koło ciebie, co ty zrobisz? Czy się obejrzysz za nią, popatrzysz? Jeszcze coś ciekawego wam powiem, co miało miejsce, jak tutaj była budowa tej kaplicy. To znaczy podwyższane było to wszystko i na zewnątrz tam rusztowania stały i na rusztowaniu było tam paru pracowników, murarzy i pracowali. I wiecie, za każdym razem, jak murowali, to i tak zawsze widzieli, jak jakieś ładne kobiety przechodziły chodnikiem. I zawsze była tego typu rozmowa. Jeden do drugiego mówi, byś? A ten drugi odpowiada, no, bym. Co oni mogli mieć na myśli? Ale widzimy, jaka jest mentalność ludzi? Taka jest właśnie mentalność ludzi. Czy my mamy za tym podążać? A łatwo podążać za tym. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo jest się zanieczyścić w swoim życiu. I bardzo szybko. Ale Słowo Boże nam mówi, apostoł Paweł to nam bardzo wyraźnie tłumaczy, że sługa Boży, mówiąc wprost, nie korzysta z wolności, ale czyni wolę Pana Boga Wszechmogącego. Ma wolność. Wolno mu wszystko. Widziałem, jak się niektórzy ucieszyli, jak przeczytałem, wszystko wolno. No właśnie. Mamy wolność, ale z niej nie korzystajmy. Ten pastor dobrze powiedział młodemu człowiekowi. Można, wszystko można, ale nie można wejść do królestwa, jak się robi wszystko, co można. Taka jest prawda, bo to cię pociągnie, to cię wchłonie. To jest tak, jak człowiekowi tłumaczyli i wiecie, to było tam, gdzie ja mieszkałem, jako jeszcze dziecko. Tłumaczyli człowiekowi, żeby nie wchodził do rzeki. Ona się nazywa Parsenta na Pomorzu. Tłumaczyli, nie wchodź, bo utoniesz. Co, ja? To był taki dobrze pływający człowiek, naprawdę. Na jedną stronę, na drugą stronę rzeki, tam nie było żadnego problemu. Ale mu tłumaczyli, wiry są, nie dasz rady. Jak myślicie, co się stało? Utonął. Stracił życie. Jak ci Słowo Boże tłumaczy, że są wiry diabelskie, że są niebezpieczeństwa. Czy jesteś bałwochwalcą? Nie, prawda? Ja też nie jestem. Ale Słowo Boże do nas mówi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Co to oznacza? To oznacza, że wierzący człowiek, chrześcijanin, ma uciekać od bałwochwalstwa. Nie ma wolniutko sobie iść, ale uciekać od bałwochwalstwa. Znam pewnych dwóch młodych mężczyzn, takich 20 parę lat. Byli naprawdę wykształceni duchowo. Ja już to kiedyś z tego miejsca mówię, wykształceni duchowo. Pojechali do takiej szkoły namaszczonej Duchem Świętym. Byli tacy rozognieni Duchem Świętym, wiecie, wypełnieni mocą Pana, wkładali ręce i uzdrowienia były, no były wielkie rzeczy, naprawdę wielkie rzeczy. Wrócili na swój teren, z którego pochodzili, bo oni za granicą się uczyli, w tych znanych takich szkołach, nie będę wam mówił w jakich szkołach, ale w każdym bądź razie to są znane szkoły, w książkach o nich można poczytać. Takie chrześcijańskie, mocne szkoły. Kiedy wrócili na swój teren, postanowili, że pójdą nawrócić w swoim mieście prostytutki. A Słowo Boże mówi, uciekajcie od przeteczeństwa i cudzołóstwa. Jak myślicie, kto kogo nawróci? Obydwaj chłopcy wsiąknęli. A kobiety zaszły w ciążę. Już dzisiaj w kościele nie uświadczysz. Ani jednego, ani drugiego. A byli tacy mocni. Tacy mocni byli. Tatuś prowadził w tym mieście zbór. Nieduży zborek. Oni postanowili, że oni tu sprowadzą wszystkich zepsutych ludzi, przyprowadzą do Chrystusa, że tu będzie w tym mieście przebudzenie. Jak myślicie, co w tym mieście jest? Nawet zboru już nie ma. Tego malutkiego nawet już nie ma. Nikogo nie przeprowadzili, ale wszystkich rozproszyli. Swoim postępowaniem zgorszyli ludzi. Uczynili ich słabszymi. Trzcinę nadłamaną dołamali, a lęk kurzący dogasili. Czyli dokładnie odwrotnie uczynili niż Jezus Chrystus. Czy chcemy bardzo zwracać uwagę na naszą wolność, że to my wiemy, jak należy, że to my wiemy, jak postępować? Czy to my jesteśmy gotowi, żeby wszystkim zwracać uwagę? Ty nie tak robisz, ty nie tak robisz, ty nie tak robisz, ty nie tak robisz. Zawsze wam mówiłem, pokazywałem. Jak pokazujesz na kogoś, to 2 palce na kogoś pokazują, a na ciebie 3. Widzisz? Przede wszystkim ty jesteś winien, jeżeli komuś zwracasz uwagę. Dlatego naprawdę zwróćmy uwagę na nas samych. Czy idziemy właściwą drogą? Zasady są jasno wyjaśnione. Apostoł Paweł i apostoł Piotr wyraźnie nam na ten temat dzisiaj mówią. A my musimy to wiedzieć, że wolno nam wszystko. Można. Ale wtedy nie można wejść do Królestwa Niebios. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy umieją siebie poskromić, powstrzymać. Mogą zatrzymać swoje pożądliwości. Apostoł Paweł powiedział wyraźnie, że mamy broń, mamy oręż, którym możemy zwyciężyć wszystkie przeciwności w nas samych. oręż, broń, którą możemy zwyciężyć wszelkie nasze pożądliwości. Dlatego ja moim uczuciom, moim zmysłom, moim takim, wiecie, zachciankom mam broń, mam moc powiedzieć nie. I to jest moc. To jest dopiero moc, kiedy mogę siebie powstrzymać i robię to. I niech nas Bóg w tym błogosławi. Niech nas prowadzi, abyśmy umieli siebie powstrzymywać w odpowiednich momentach, gdzie Słowo Boże nam wyraźnie wskazuje, abyśmy dalej nie szli. Jak mamy od czegoś uciekać, to uciekajmy. Dla młodych ludzi mówię, zasada pierwszego spojrzenia. Dla starszych ludzi mówię, nie rozpamiętywanie tego, co jest nie tak, ale pójście do przodu w imieniu Jezusa Chrystusa. I niech was Bóg w tym wszystkim błogosławi i obficie napełni swoją mocą, bo On jest naszym przewodnikiem, On jest naszą światłością i naszym zwycięstwem. Amen?
Amen.
Amen.